Storybox przedstawia Rafał A. Ziemkiewicz. Czas wrzeszczących staruszków. Czyta Roch Siemianowski. Oni mają subiektywne przekonanie, że bardzo dobrze państwu i społeczeństwu służą. Kuszą ich nie tylko wysokie stanowiska. To jest ambicja innego typu. Chcą odgrywać wielką rolę w polityce, przejść do historii jako wybitne jednostki. Pod pewnymi względami jest to bardziej niszczące od chęci zajmowania stanowisk. Jarosław Kaczyński o przywódcach Unii Demokratycznej, 1993 rok. Żyli w przeświadczeniu, że są jedyną siłą, która może zniszczyć układ i naprawić Polskę. Z takim przekonaniem uważa się, że można używać wszystkich środków do realizacji szczytnego celu. Cel uświęca środki. Kazimierz Marcinkiewicz o przywódcach PiS, 2008 rok. O mediach i politykach, czyli coś w rodzaju wstępu. W jednej z moich ulubionych książek, 451 stopni Fahrenheita, Raya Bradbury'ego, cudownej opowieści o tym, jak krucha jest nasza wolność i jak łatwo się jej wyrzekamy w imię wygody, powieściowy szwarc charakter, kapitan Beatty, perswaduje głównemu bohaterowi. Jeśli nie chcesz, by człowiek był nieszczęśliwy z powodu polityki, nie pokazuj mu dwóch stron zagadnienia. Po co go denerwować? Pokaż mu tylko jedną stronę. A jeszcze lepiej? Nie pokazuj mu żadnej. Jeśli kapitan Beatty ma rację, to typowy polski inteligent żyje w stanie upojnego wręcz szczęścia. Zawsze wie, gdzie jest dobro, a gdzie zło, a jeśli nawet na chwilę się zgubi, wystarczy, że weźmie do ręki ulubioną gazetę albo ulubiony tygodnik, zerknie w ulubioną telewizję, czy wreszcie włączy ulubione radio. Gdzie jako komentatorzy udzielają się zwykle te same osoby, których teksty może czytać w gazecie i tygodniku. Oczywiście dowiaduje się z nich i o tym, że jest także jakaś druga strona. Że są ludzie, którzy myślą inaczej od niego, którzy nie szanują oczywistych, powszechnie uznanych autorytetów i kwestionują oczywiste, powszechnie podzielane prawdy. Dowiaduje się też, że to są ludzie źli i brzydcy. Zresztą przeważnie są to ludzie niewykształceni, ze wsi i małych ośrodków, starsi. Typowy polski inteligent przez uprzejmość nie sformułuje tego tak brutalnie, ale i nie zaprzeczy, bo przecież nie sposób, że wspomniani ludzie są po prostu mniej wartościowi. Nie dają sobie rady na wolnym rynku, nie potrafią sprostać wyzwaniom transformacji, wymagającej zaradności, pracowitości oraz dobrego wykształcenia. A stąd trawi ich złość, frustracja znajdująca ujście w nienawiści do lepiej wykształconych i lepiej sobie radzących. A na tym żerują populiści. Populiści nie mają ani uczciwych zamiarów, ani godziwych racji. Populiści po prostu chcą źle. Najpewniej również z powodów psychologicznych, bo są to także ludzie mali, nikczemni, rządni władzy czy wręcz paranoicy, którzy uroili sobie jakichś wrogów, jakiś układ, który w ogóle nie istnieje i nigdy nie istniał, i w imię walki z owym urojonym zagrożeniem pragną na wszystkim położyć łapę. A to, na czym wskutek swych oczywistych ograniczeń umysłowych łapy położyć nie mogą, chcą zniszczyć. Po populistach i ich poplecznikach można się spodziewać tylko tego, co najgorsze. Burzą demokrację, ośmieszają nas i kompromitują w oczach cywilizowanego świata. Dzielą i skłócają społeczeństwo. Typowego polskiego inteligenta, uosabiającego wszystko, co w Polsce najlepsze, nazwali wykształciuchem. Czy trzeba więcej dowodów? Ludzie żyjący w nakreślonym powyżej świecie mają liczne powody do lęków i zmartwień. Media, z których czerpią całą swą wiedzę o rzeczywistości, bynajmniej nie kryją, że świat ten stale jest zagrożony przez ciemne moce. I trzeba nieustająco zwierać szeregi i wzmagać czujność w jego obronie. Ale na swój sposób należeć do tego świata to szczęście. Po pierwsze, Jest się po stronie tych pod każdym względem lepszych i ładniejszych. A to bardzo przyjemne uczucie, wiedzieć, że się jest lepszym, ładniejszym i po właściwej stronie. Po drugie, można w ogóle zwolnić się z wszelkiego trudu związanego z poznawaniem faktów, z wyrabianiem sobie własnego zdania, z wszelkich owych przykrych obowiązków, jakie wedle zasady noblesse oblige, szlachectwo zobowiązuje, wiązały się z tradycyjnym inteligenckim etosem. Jedno i drugie jest szalenie ważne. Dlatego, co modnie nazywa się dziś jakością życia. To drugie nawet ważniejsze. Dawny przedwojenny inteligent okropnie się musiał męczyć i przejmować, dzielił włos na czworo i wciąż sobie zadawał pytanie, kto ma słuszność. Weźmy takiego Giedroycia i jego autobiografię na cztery ręce. Zwłaszcza część dotyczącą jego wyborów przedwojennych. Ileż tam ale i jednak, ileż moralnych zgryzów, rozdarć. Maj 1926. Bronić przed zamachowcami rządu, bo to legalny, demokratyczny rząd Polski, czy też wesprzeć Piłsudskiego, który niesie szansę wyrwania państwa z impasu partyjniactwa i niemocy? Proces brzeski. Potępić, zerwać z sanacją? Bo przecież to, czego się dopuściła, to najoczywistszy bandytyzm i złamanie podstawowych ludzkich praw? Czy jednak przyjąć do wiadomości, że złamanie siłą opozycji powodowane było koniecznością zachowania sterowności państwa, niezbędnej, by Polska w ogóle mogła marzyć o przeciwstawieniu się czyhającym na nią straszliwym zagrożeniom? Rozterki, problemy. Jeszcze po latach opowiadający o nich Giedroyć nie wydaje się do końca pewny, czy postępował słusznie, czuje potrzebę wytłumaczenia się i przedstawienia wszystkich za i przeciw, którymi się wtedy kierował. A przecież nie był jedyny. Co musiał czuć Eugeniusz Kwiatkowski, wybierając między osobistą lojalnością i wiernością wyznawanej idei, a możliwością realizacji swych wielkich planów rozwoju Polski? A Grabski? Dobrze, dajmy spokój nieboszczykom, książka nie o nich. Ważne, że współczesny inteligent, w przeciwieństwie do tych, na których etos się powołuje, męczyć się nie musi wcale. Wystarczy, że dumnie nazwie się wykształciuchem, potwierdzając tym zarazem i swoje intelektualne szlachectwo, i martyrologię, i że entuzjastycznie przyjmuje do wiadomości wszystko, co w danej chwili podają mu do wierzenia właściwe, inteligenckie autorytety i właściwe media. Nawet jeśli dziś mówią mu one coś zupełnie innego niż mówiły wczoraj, to jutro powiedzą coś jeszcze innego. Szczęściarz. No właśnie. A co mu mówią te właściwe media? To bardzo ważna sprawa. Jeśli porównamy polskie media z zachodnimi, rzuca się w oczy niezwykle charakterystyczna różnica. W zachodnich dominuje informacja i analiza. Obowiązuje zasada 5 W. Kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego. Po angielsku who, what, where, when, why. U nas owe 5 W, elementarz sformułowania newsa, schodzi na bok wobec zadania ważniejszego. Gwiazdą naszego dziennikarstwa, a pod tym pojęciem rozumiem i prominentne osoby, i całe redakcje, nie dość informować, chcą być arbitrami w dwóch zasadniczych kwestiach – etyki i estetyki. Po informowaniu czytelnika, słuchacza i widza koniecznie towarzyszyć musi udzielenie zasadniczej wskazówki, kto w danym wydarzeniu reprezentuje słuszność i elegancję, a kto słuszności nie ma i zachowuje się odrażająco. Nazwałem kiedyś ten dziwaczny model dziennikarstwa, rozpanoszony u nas zwłaszcza w dziedzinie komentarza politycznego, moralistyką towarzyszącą. Przez analogię do krytyki towarzyszącej, jak określa się wysiłek recenzentów śledzących rynek księgarski i na bieżąco usiłujących oddzielać na nim ziarno od plew. Zachodni komentator, nawet najbardziej nieprzychylny, powiedzmy prezydentowi Sarkoziemu, krytykując takie czy inne jego posunięcie polityczne, pozostanie przy języku polityki. Napisze, że prezydent popełnia błąd, że źle ocenił sytuację, że jego posunięcie przyniesie takie albo inne szkody. Ale raczej nie przyjdzie mu do głowy napisać, że Sarkozy postąpił brzydko, że przynosi Francji wstyd, że to, co zrobił, to hańba i podłość. Co innego w Polsce? Kto ciekawy, niech wykona prosty test. Proszę w archiwum internetowym Gazety Wyborczej i dla porównania którejś z opiniotwórczych gazet zachodnich wrzucić jako słowo klucz jedno z pojęć wartościujących etycznie albo estetycznie. Dajmy na to właśnie ową podłość. Okaże się, że dla komentatorów zachodnich takie kryterium oceniania polityki praktycznie nie istnieje. U nas natomiast jest przywoływane znacznie chętniej niż pojęcia z natury do polityki przynależne. Polityka to nic innego niż technologia walki o władzę. A scena polityczna to miejsce, gdzie ścierają się z jednej strony idee i wizje przyszłości, z drugiej grupowe interesy, gdzie protagoniści walczą o możliwość zrealizowania swoich zamiarów. A obstawiające to jednego, to drugiego lobbies załatwiają swoje sprawy. Pewnie, że jeśli ktoś się uprze, może wyróżnić wśród bohaterów tych zmagań ludzi bardziej lub mniej przyzwoitych. Podobnie jak można w taki sposób oceniać piłkarzy. Na pewno da się wśród nich wskazać ludzi, którzy prywatnie są bardziej godni szacunku i takich, którzy nań raczej nie zasługują. Tylko że dla przebiegu gry, dla wyniku meczu i dla samej piłki nie ma to większego znaczenia. Więc kwestia przyzwoitości piłkarzy, czy też jej braku, pozostaje poza uwagą dziennikarzy sportowych. Co najwyżej, kiedy jakiś sławny zawodnik urżnie się albo da przyłapać z prostytutką, jest to jednodniowa sensacja dla tabloidów. Podobnie z polityką. Jest to gra. I pojęcie przyzwoitości słabo się jej ima. Jeśli już, to korelacja jest negatywna. Polityk pozbawiony moralnych hamulców jest dzięki temu skuteczniejszy, podczas gdy człowiek przyzwoity przeważnie kończy w polityce jak Marek Jurek czy Ryszard Bugaj. Nie jest to stuprocentowa prawidłowość, nie twierdzę bynajmniej, że wszyscy politycy to ludzie nikczemni, ani że tylko nikczemność pozwala osiągnąć w tej dziedzinie sukces. Ale nie ulega wątpliwości, że brak moralnych przesądów to dla polityka taki sam atut jak dla koszykarza wysoki wzrost. Komentowanie polityki z pozycji moralisty to zasadniczo robota głupiego. Co wynika z faktu, że wieloletni premier Wielkiej Brytanii Tony Blair przez 5 lat wodził swojego zastępcę Gordona Browna za nos, stale pacyfikując go obietnicą, że już wkrótce przekaże mu schedę po sobie. I stale w ostatniej chwili wystawiając go do wiatru. Tylko tyle, że Blair okazał się bardziej wytrawnym politycznym graczem od Browna. Z punktu widzenia zwykłej ludzkiej przyzwoitości, robiąc rywala w konia, zachowywał się bez wątpienia brzydko. Ale, bo ja wiem, dla Wielkiej Brytanii pewnie było lepiej, że przez 5 lat bardzo trudnych, pełnych ważkich wyzwań w polityce międzynarodowej, ster państwowej nawy pozostawał w rękach cwaniaka, niż miałby być w rękach naiwniaka. Takie przykłady można by mnożyć. Wspomniany już Sarkozy nie zrobiłby kariery, gdyby w odpowiedniej chwili nie zdradził umiejętnie i nie wystawił do wiatru swego mentora i protektora Georgesa Pompidou, wykorzystując moment, gdy tamten znalazł się w szpitalu. I nie zostałby prezydentem swojego kraju, gdyby potem, również w odpowiedniej chwili, nie zwrócił się przeciwko swemu kolejnemu dobrodziejowi, Jacquesowi Chiracowi. Angela Merkel nic by nie osiągnęła, gdyby nie umiała bezwzględnie i skutecznie wyeliminować konkurentów do partyjnego przywództwa. Żaden Anglik, Francuz czy Niemiec nie będzie się na tym skupiał. Dla jego oceny każdej z przywołanych postaci ważne jest, co która z nich zrobiła dla kraju. Brutalnie to ujmując, polityka możemy nazywać uczciwym, kiedy nie bierze łapówek. Albo jak Helmut Kohl w całości oddaje je do lewej kasy swojej partii. Ale o codziennych, potocznych kryteriach przyzwoitości takich, jakie stosujemy w życiu prywatnym, w ogóle lepiej w ocenie ludzi wykonujących ten zawód zapomnieć. Bez talentu do intryg, bez braku skrupułów w eliminowaniu rywali, w rozgrywaniu ludzi, podpuszczaniu ich i oszukiwaniu, nie ma czego w tym fachu szukać. I kiedy słyszę, że powinienem głosować na taką akurat partię, bo tworzą ją ludzie przyzwoici, a nie na inną, bo w tamtej są ludzie nieprzyzwoici, to nie wiem, czy się śmiać z naiwności osoby te farmazony wygłaszającej, czy zżymać, że dopuszcza się tak grubego, intelektualnego nadużycia. Piję oczywiście do bardzo konkretnego wydarzenia z przełomowej dla najnowszych dziejów Polski kampanii wyborczej. Do gorącego zaangażowania Władysława Bartoszewskiego po stronie Platformy Obywatelskiej przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Bartoszewski jest oczywiście postacią nietuzinkową. Były więzień Auschwitz i powstaniec warszawski. Działacz antykomunistycznej opozycji. W PRL był więziony, prześladowany i na różne sposoby sekowany. Uniemożliwiono mu na przykład obronę pracy magisterskiej. Nawiasem fakt, iż formalnie w rozumieniu polskiego prawa Bartoszewski nie jest nie tylko profesorem, ale nawet magistrem, z jednej strony stanowi przedmiot niezdrowej demaskatorskiej ekscytacji, a z drugiej tabu. Przyznam, że zupełnie nie rozumiem. Dla mnie fakt, iż takiego człowieka jak Bartoszewski możemy tytułować profesorem tylko dzięki jego pracy na uczelni zagranicznej, jest jeszcze jednym oskarżeniem systemu PRL-owskiego i niczym więcej. Do momentu wspomnianej kampanii pozostawał Bartoszewski jednym z ostatnich w Polsce ludzi, w których można było widzieć autorytet we właściwym sensie tego słowa, a więc bezstronnego arbitra, nie próbującego swej cnoty zamienić na żadną inną walutę, oceniającego sprawy nie według własnych interesów czy urazów, a wyłącznie według wartości wyższych. Powiem od razu, że w moim przekonaniu swoim wyborczym zaangażowaniem tę pozycję utracił. Nie dlatego, że się zaangażował w kampanii po stronie konkretnej partii, ale z uwagi na sposób, w jaki to zrobił. Sposób skądinąd bardzo w duchu, w jakim znaczna część mediów przedstawia w Polsce politykę od kilkunastu lat. A przedstawia ją jako starcie sił światła i ciemności, jako zderzenie jednoznacznego dobra z jednoznacznym złem. Czy właśnie, ujmując to nieco mniej patetycznie, przyzwoitości z jej brakiem. Skoro pan Bartoszewski rozczarował się do braci Kaczyńskich, a miał ku temu powody solidne, acz natury raczej osobistej, to ogłosił, że druga strona jest ponad wszelką krytyką, jest po prostu dobrem przyzwoitością wcieloną. I zaręczył za nią swoim całym wspaniałym życiorysem. Niezbyt mądrze, moim skromnym zdaniem, bo zaręczył przecież za partię i za polityka. Za polityka, który na przykład niecałe dwa lata wcześniej wysiudał z premierowania Kazimierza Marcinkiewicza prostą zagrywką. Kiedy ówczesny premier poprosił Tuska, a wówczas przywódcę opozycji, o poufne spotkanie, ten przystał na propozycję i natychmiast po cichu poinformował o terminie i miejscu owego spotkania dziennikarzy. Sprawa została nagłośniona i, jak należało się spodziewać, pobudziła do działania prezesa partii, która desygnowała Marcinkiewicza na szefa państwa, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński nie ufał Marcinkiewiczowi już wcześniej, ale skłonny był jeszcze przez czas jakiś godzić się z jego premierowaniem. Tuskowi było to nie na rękę, więc rozegrał sprawę tak, jak rozegrał. W polityce rzec można normalka. Niemało podobnych intryg i intryżek trzeba było namotać, by wyeliminować dwóch z pozostałych z trójki założycieli Platformy Obywatelskiej, a potem jeszcze Zytę Gilowską i Jana Rokitę. Co to ma wspólnego z przyzwoitością? Czy tak prywatnie człowieka, który się z nami poufnie umawia, zapewniając o swej dyskrecji i natychmiast celowo rozpowszechnia, czego się dowiedział, bo oto daliśmy mu okazję do zdyskredytowania siebie Władysław Bartoszewski naprawdę uważa za wzorzec przyzwoitości?